A więc prawość serca, część druga. Chciałbym przypomnieć, co wprowadziło nas w to rozważanie. Kilka myśli z ostatniego nabożeństwa, z samego jego początku. Powiedzieliśmy sobie, że prawość to uczciwość, szlachetność, zacny i prawy sposób postępowania. Powiedzieliśmy sobie także, że bezustannie jesteśmy narażeni na to, aby uczciwość, szlachetność, zacność, prawy sposób życia praktykować, pielęgnować. Jesteśmy narażeni na bezustanne ataki. Dlatego przeczytaliśmy ten wiersz w trzech różnych tłumaczeniach. Z listu do Efezjan, 4:27. Nie dawajcie diabłu przystępu. W innym tłumaczeniu Biblia Warszawsko-Praska pisze: nie dopuśćcie do tego, aby diabeł wziął nad wami górę. Biblia Brzeska natomiast pisze: nie dawajcie miejsca diabłu. A więc powiedzieliśmy sobie, że jest to naszą odpowiedzialnością, aby jego działania, jego natura, jego sposób, jego mentalność nie miała udziału w naszym życiu. Musimy zabronić działać mu w nas. Musimy modlić się o to, aby całe nasze życie było szlachetne, prawe, uczciwe przed Bogiem i przed ludźmi. To, że toczymy duchowy bój, jest czymś normalnym w naszym życiu. Apostoł Paweł, pisząc list do Efezjan, bardzo mocno zaakcentował tą prawdę. Sam doświadczył wielu przeciwności. Sam był narażony wiele razy na różnego rodzaju ataki. Szczególnie w Efezie. Pisał o tym także w liście do Koryntian. Dlatego napisał list do Efezjan o boju, który toczymy, o wzmacnianiu się w Panu i w potężnej mocy Jego, abyśmy stawiali opór w dniu złym, gdy On przychodzi, i abyśmy się ostali, abyśmy się nie poddali, abyśmy diabłu nie dali przystępu. Z jednej strony mamy zwycięstwo Jezusa Chrystusa na krzyżu. Mamy moc płynącą z krzyża. Mamy chwałę zmartwychwstania, która napełnia nasze życie. Ale z drugiej strony nosimy odpowiedzialność, aby przed Bogiem prowadzić życie uczciwe, sprawiedliwe, czyste, święte. Gdy Pan Jezus był kuszony przez diabła, w Ewangelii Łukasza czytamy w 4:13, gdy diabeł odstąpił od kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. A więc ten werset nam mówi, że nasz przeciwnik bezustannie pracuje nad tym, aby znów nas zaatakować. Dlatego mówiliśmy, aby badać siebie, aby przychodzić przed Boże oblicze w pokucie, aby wyznawać swoje słabości, aby prosić Pana o uwolnienie, by diabeł nie miał żadnego dostępu do nas. Nie mówimy o opętaniu, o zdemonizowaniu człowieka. Mówimy o atakach, które diabeł przeprowadza na nasze słabe punkty naszego życia, aby w nich znajdował swoją siłę i aby naszą prawość mógł burzyć. Jak często jestem narażony na to, by diabeł miał do mnie dostęp. Jak często w moim życiu pojawiają się jeszcze rzeczy, które nie przynoszą Bogu chwały. Czytaliśmy wiele różnych miejsc Bożego Słowa i stwierdziliśmy, że słowem kluczowym w naszym zmaganiu z diabłem jest słowo nie. Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie jest kluczem. Słownik języka polskiego mówi tak. Nie, tłumaczenie tego słowa, mówiący oświadcza, że nie istnieje dla niego stan rzeczy, który ktoś chce mu zasugerować. Odpowiadam przecząco na sugerowane rozstrzygnięcia. A więc przyjmuję postawę nie, gdy diabeł próbuje mnie atakować, gdy próbuje mnie zwieść, bym był pełnym agresji, bym kłamał, bym miał myśli pożądliwe, bym był skąpy, bym był człowiekiem nieprzyjemnym dla innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Kiedy diabeł próbuje używać mojego języka, bym nim obmawiał, plotkował i tak dalej, i tak dalej. Te siły, moce demoniczne oddziałowują na nas. To nie jest tylko nasza słaba natura. Diabeł wykorzystuje nasze słabości. On rozpala je jak ogień. On podsyca w nas to, co złe. On chce, abyśmy skompromitowali się przed Bogiem i przed ludźmi. Dlatego mówimy o prawości serca, o postawie, która jest ważna, aby w naszym życiu była szlachetność, prawy sposób postępowania i abyśmy przynosili Bogu chwałę, przynosili Bogu cześć naszym życiem. Dziś będziemy czytać Psalm 15. Kontynuujemy nasze rozważania na temat prawości serca. Będziemy czytać Psalm 15. Psalm 15 ma tylko 5 wersetów. I oto w Psalmie 15 mamy takie przesłanie. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Dawid zadaje pytania. Dwa pytania. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? I udziela odpowiedzi. Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe. A więc znów pojawia się to słowo prawość. I pełni to, co prawe. I mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia językiem swoim. Nie czyni zła bliźniemu swemu. Ani nie znieważa sąsiada swojego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny. A czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Oto przesłanie na temat prawości życia. Jestem pod wrażeniem, ile Biblia ma do powiedzenia na temat prawości, na temat niewinności serca, na temat prawego postępowania. Oto pytanie, które zadał Dawid. Kto przebywać będzie w namiocie Twoim, o Panie? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? I chciałbym rozwinąć tą myśl, dlatego że to właśnie przebywanie w obecności Bożej, to właśnie przebywanie w społeczności z Panem sprawia, że stajemy się ludźmi prawymi. Kto przebywać będzie w Twoim namiocie? Ten, kto będzie miał pragnienie prawego życia. Ten, kto będzie chciał coś zrobić ze swoim życiem. Ten, kto powie, nie chcę żyć, jak żyje ten świat. Ja pragnę Twojej obecności, Panie. Bo to trwanie w Bogu, przebywanie w Jego obecności jest kluczem do prawego życia. Jeśli zaniedbuję moje relacje z Bogiem, jeśli moje relacje z Bogiem są płytkie, jeśli jest ta relacja z Bogiem od czasu do czasu, jeśli moje życie duchowe jest wiele razy wypłowione, wysuszone, to wtedy trudno mi pielęgnować prawość, bo moja stara natura bierze nade mną górę, a diabeł, przypatrując się mojemu życiu, widzi, że mam słabe punkty, widzi, że mam słabości. Mówiliśmy o tym tydzień temu, że wiele razy jesteśmy w szoku i zadajemy sobie pytanie, dlaczego on to zrobił? Jak on mógł tak postąpić? Jestem zaszokowany tym, co ten chrześcijanin zrobił. Dlaczego? Dlaczego to się mu przydarzyło? Problem nie jest w tym, że nagle coś się stało. Problem jest w tym, że wiele razy nosimy niewyznane rzeczy. Jeśli gdzieś tam tkwi pożądliwość w sercu człowieka, jeśli nie rozprawia się z tym, a wręcz daje upust potajemnie, to wtedy to wybuchnie. To wyjdzie jak ten czyrak, o którym mówiliśmy, jak ropień, który się ukaże. I nagle widzimy, że dopuścił się cudzołóstwa, zdradził swoją żonę, upadł, bo było coś w nim niewyznane, coś, z czym się nie rozprawił. Tak samo może być z kłamstwem. Tak samo może być z duchem kłamstwa, do którego mamy skłonności. Możemy to nosić swoje na naturze. Możemy gdzieś tam poprzez drobne kłamstwa przymrużać nasze oko, aż w końcu zaczynamy kłamać, zaczynamy oszukiwać. Może być złość, ukryta złość, którą pięknie przykrywa moim uśmiechem i słowem chwała Panu, ale gdy się konfrontuję z przeciwnościami, wybucham jak wulkan. Musimy się z tym rozprawić, bo to burzy naszą prawość, bo to powoduje, że nie jesteśmy ludźmi szlachetnego życia. A Bóg chce, aby Jego Kościół był święty i czysty, był szlachetny, był prawy. O tym mówiliśmy tydzień temu, abyśmy nie byli zaskakiwani. Kto pragnie Jego obecności? Kto dziś szuka głębokiej społeczności z Panem? Myślę, że pragną tego ludzie, którzy szukają prawego życia, którzy pragną prawego serca, którzy są gotowi wyznać swoją słabość i wyznać swój grzech i powiedzieć: chcę być z tego wolny, aby moje życie było prawe. Bo warto. Żyjemy w trudnych czasach. Prorocze słowo zapisane w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, to tak naprawdę opis stanu duchowego człowieka XXI wieku. Problem w tym, że apostoł Paweł mówi, że tacy ludzie mogą być w kościele. Bo ten list jest napisany do ludzi wierzących. To ludzi wierzących. Oni przybierają pozór pobożności. Oni mogą być pośród nas. Jaki to duch czasu, z którym musimy się skonfrontować i musimy go odrzucić. I apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, ostrzegając go jako swojego ucznia, jako przygotowującego się do służby kasnodzieje. Był dla niego mentorem. I mówi do Tymoteusza tak: a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Jesteśmy zdziwieni, że są trudne czasy? Nie bądźmy zdziwieni, że są trudne czasy. Boże Słowo dawno nam o tym mówi. Wiele lat temu czytaliśmy ten tekst i ten tekst brzmi tak samo. W ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. My w tych czasach także żyjemy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem Jego mocy, również tych się wystrzegaj. Co za list grozy. Nieprawdaż? Co za lista. Żyjemy w czasach trudnych. Oczywiście myślę, że to wszystko, co przeczytaliśmy, dzieje się wokół nas. Ale czytamy to także dlatego, aby w nas nie było którejś z tych rzeczy. Abyśmy nie dawali przystępu diabłu. Dlatego czytaliśmy: nie dawajcie miejsca diabłu. Ludzie będą bowiem samolubni, to znaczy miłujący samych siebie. Będą wpatrzeni w siebie. Będą wpatrzeni tylko w to, aby im było dobrze. Aby ich życie dobrze się ułożyło. To są znaki czasów ostatecznych. Będą chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy. Dzieci będą rodzicom nieposłuszne. I to jest przesłanie dla Kościoła, dla dzieci w rodzinach wierzących, abyśmy wychowywali je, abyśmy wpajali, abyśmy uczyli posłuszeństwa. Abyśmy uczyli posłuszeństwa. Niewdzięczni, bezbożni, bez serca, miłujący to, co złe, zuchwali, nadęci, miłujący rozkosze. Świat dziś jest pogrążony w miłowaniu rozkoszy. Szuka zadowolenia. Chce się rozkoszować przyjemnościami. Kochani, to wszystko nam grozi. Jak się tego ustrzec? Co robić, aby nie znaleźć się w stanie takiego serca? Potrzebuję serca prawego. Oto potrzebuję zdrowej duszy, zdrowego wnętrza. Mówiliśmy, że jeśli ten rdzeń, to nasze wnętrze, ten korzeń, wewnętrzny człowiek, tydzień temu o tym mówiliśmy, ma rysę, ma skazę, to wtedy to zaczyna potęgować w nas. Diabeł rozdmuchuje ten zły, fałszywy ogień w naszym życiu. Dlatego musimy wyznać Panu naszą słabość. Musimy powiedzieć: Boże, mam problem z pożądliwością. Pomóż mi, wyzwól mnie, aby mnie nie dręczył duch pożądliwości. I wtedy w imieniu Jezusa Chrystusa możemy złamać diabła moc, który przychodzi i próbuje nas dręczyć pożądliwością. Albo duch kłamstwa, albo duch kradzieży, albo duch złości, albo duch nieprzebaczenia. To diabeł także przychodzi. Tak jak duch Boży jest dobry, jest miłujący, jest dobrze czyniący, tak duch diabła szatana przychodzi, aby być opozycją do tego, co dobre. Aby być opozycją do tego, co dobre. I chwała Bogu, że możemy dzisiaj doświadczać Bożego uwolnienia, uzdrowienia. Kochani, mamy takie dwa słowa w Biblii, które są mocno ze sobą związane. Za chwilę do nich przejdziemy. Ale nim powiem coś na temat tych dwóch słów, chciałbym wyeksponować coś niesamowicie mocno dzisiaj w tym przesłaniu. Oto, to już było mówione na początku. Mamy Bożą łaskę. Chwała Bogu, że żyjemy w czasie łaski. Że dzisiaj Bóg jest miłosierny, jest dobry. Ale z drugiej strony mamy prawo i Boże zasady. Jest łaska, jest miłosierdzie. I to, że żyję z łaski, żyję w Bożym miłosierdziu, nie daje mi przyzwolenia do tego, abym ciągle w moim życiu popełniał błędy i grzeszył. Bo żyję w łasce i w miłosierdziu, dlatego poproszę Boga o przebaczenie, a On mi wybaczy. Nie tylko Bóg chce mi wybaczyć, ale On chce mnie uwolnić. On chce, abym był dzieckiem posłusznym, aby panował w moim życiu Boży porządek. Jeśli Bóg coś ustanowił, jeśli Bóg coś powiedział, to tak ma być. Czasami te wymogi są bardzo mocne. Poprzeczka jest podniesiona wysoko. Ale Bóg jest Bogiem porządku, jest Bogiem świętym. Jeśli Biblia mówi, że intymne życie i seks jest dla małżeństw, to młodzi ludzie, nie bierzcie się za intymne życie przed małżeństwem, bo Bóg powiedział, że to jest dla małżeństw. Dziś w świecie wyśmieją ludzi wierzących, gdy o tym powiemy. Świat dziś będzie śmiał się nam w twarz, ale świat będzie się śmiał nam w twarz z byle jakiego powodu. Za niedługo zaakceptują homoseksualizm i lesbijizm. Zezwolą, aby homoseksualne pary miały dzieci. Co my wtedy zrobimy? Będziemy się śmiać razem ze światem? Czy powiemy nie, to jest niegodziwe? Żyjemy w czasach, w którym Bóg potrzebuje Kościoła o prawym sercu. Kościoła, który będzie przestrzegał Bożych zasad. Kiedy moja mama mówiła mi: synu, nie wkładaj drutów do kontaktu, postawiła pewne prawo i ustanowiła pewne zasady. I ja byłem zobowiązany, mimo że mam Bożą, może rodzicielską bardziej, łaskę i miłosierdzie mojej mamy, byłem zobowiązany, aby tego przestrzegać. Ale mnie kusiło. Ale mnie ciągnęło do tego, aby te druty tam wsadzić. No i wsadziłem. Pamiętam jako dziecko, jak mnie odrzuciło od ściany. Jak pokopało. Kiedy mówi coś Bóg, to jest taki amen. Nie wsadzaj tych drutów. Nie rób tego. Nie postępuj niegodziwie. Jeśli Bóg mówi, niech się żenią, ale niech współmałżonek będzie w Panu, to tak ma być w Kościele Jezusa Chrystusa. Jeśli Bóg mówi, nie dopuszczaj się życia intymnego w swojej młodości. Powiem wam, bracia i siostry, z doświadczenia duszpasterskiego to widzimy, jak przychodzą kryzysy do małżeństw, dlatego że przed ślubem, chociażby w tej dziedzinie, żyli w wolności. I mówią, dzisiaj to widzimy, po kilku latach naszego pożycia małżeńskiego, że zrobiliśmy źle, że ukryliśmy to. Co innego, jeśli ktoś to wyzna, jeśli ktoś pokutuje, jeśli ktoś wyznaje swój grzech, upadłem, współżyliśmy przed ślubem, Boże, wybacz, nie chcę tego więcej robić, upamiętują się młodzi ludzie, pokutują z tego, Bóg im wybacza i błogosławi. Ale spotkałem się z małżeństwami, które rozmawiały ze mną, czy z jedną stroną związku małżeńskiego, które jest w kryzysie, A tak czułam, mówi, że źle robimy przed ślubem, że ukrywamy. Kiedy pastor pytał, czy nasze życie jest przemięźliwe, czyste, powiedzieliśmy tak w biurze, na spotkaniu przedmałżeńskim, dopuściliśmy się kłamstwa. Konsekwencje są tragiczne. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nie myślimy wtedy logicznie, ale Bóg chce, aby Kościół, aby ludzie, którzy Go kochają, byli prawego serca. Bo wtedy przychodzi Boże błogosławieństwo. Mamy dwa słowa. To jest słowo wiara i wierność. Wiara. Nie przytaczam list do Hebrajczyków, ale przytaczam słownik języka polskiego. Słowo wiara, tak słownik języka polskiego przedstawia. Przeświadczenie, przekonanie, pewność, że coś jest prawdą, że coś jest słuszne, ufność, że się to spełni. To jest wiara. Takiej wiary potrzebujemy. Że jesteśmy przeświadczeni, jesteśmy pewni, że to jest prawdą. Że to, co Bóg mówi, jest Jego Słowem. Że jeśli Bóg mówi, że to jest złe, to jest to dla mnie złe. Jeśli Bóg mówi, że to jest dobre, to jest to dla mnie dobre. Wiara to ufność, że spełni się to, co Bóg powiedział. Że On będzie mi błogosławił. Że On mnie posili i mnie poprowadzi. Ale jest jeszcze drugie słowo, wierność. Ono także pojawia się w Biblii wiele razy. Wierność to także tłumaczenie ze słownika języka polskiego. Pozostawanie wiernym, dochowanie lojalności i oddania komuś, czemuś, oddanie z przywiązaniem, nie zdradzający kogoś, służący komuś z oddaniem, będąc jego wyrazem i objawieniem oddania, ufny, lojalny, wierny przyjaciel. Bóg jest wierny. Czytamy o tym w tej księdze. Bóg nas kocha. Gdy rozmyślałem nad tym, taki oto obraz mi przyszedł. Biblia mówi wiele razy umiłowany. Umiłowani moi. Jesteśmy umiłowanymi Pana. Bóg nas kocha. Bóg nas kocha. Bóg jest wierny w tym postanowieniu, w tej wierności. On ukochał nas swoją miłością. Bóg dochowuje wierności. Jest przywiązany do nas. Nie zdradza nas. Służy nam z oddaniem. Bóg jest wierny. Wiecie, kiedy my wyrażamy naszą miłość Bogu, to taki obraz mi się nasunął, że wiele razy jest to jak sinusoida. Oto niedziela. Niedziela. Nasza miłość do Boga. Jesteśmy na nabożeństwie. Halleluja! Chwała Ci, Panie. A później przychodzi poniedziałek. Wtorek. W środę może nabożeństwo się trochę podniesie. Grupa domowa troszkę wyżej znowu. Sinusoida. Natomiast miłość Boża dla nas jest tak. Amen? Wzięliście coś z tego? Prosty przykład. Bóg nas kocha cały czas. Bóg jest wierny. I On pragnie, abyśmy byli wierni. Abyśmy byli Jemu wierni. Nie tylko mieli wiarę, ale byli wierni. Wiara bez wierności jest samotna. Tak samo wierność bez wiary jest samotna. Wiara z wiernością idzie razem. Kiedy jestem pełen wiary, chcę być także Jemu wierny. Chcę być Mu posłuszny. Chcę Go nie zawieść. Nie będę Go zdradzał z nikim. Jestem oddany Bogu całym sercem. Jestem lojalny. Jestem Jego przyjacielem. Jestem ufny. Amen? Wierność. W Ewangelii Mateusza 25-23 czytamy, Pan mówi w tym podobieństwie takie słowa, rzekł mu Pan Jego, dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele Ci dam, wiele Ci powierzę. To jest obietnica, której możemy się uchwycić, że jeśli jesteśmy wierni Bogu, On będzie się o nas troszczył. Przyjdą kataklizmy, przyjdą tragedie na świat, zaczną się dziać rzeczy, które nas zaskoczą. Ostatnio David Wilkerson miał objawienie prorocze, mówił o rzeczach, które mają nastać na ziemi. Napisał to do wszystkich pastorów, biskupów, do wszystkich swoich przyjaciół, aby zrobili z tym, co chcą. Mówił o rzeczach trudnych, które nadchodzą. Mówił nawet, że przyjdzie czas, kiedy będzie trzeba zrobić zakupy przynajmniej na miesiąc, bo będzie taki chaos na ziemi, że ludzie wpadną w taką panikę, że wszystkiego braknie w sklepach. I mówi to w szczerości serca, obudzony nocą, kiedy Pan dał mu to objawienie. Nastaną trudne czasy, ale David Wilkerson także mówi: ty nie bój się, stań mocno z podniesioną głową, bo jam jest twoim Bogiem, który się zatroszczy o ciebie. Ja wyciągnę moje ręce do ciebie, bo jesteś mi wierny. Przyjdą czasy trudne. W którym miejscu będę? Co będę wtedy robił? Czy Bóg powie mi: wierny jesteś, dobry mój sługo? Czy powie mi: zdrajco, zdradziłeś mnie, umiłowałeś ten świat, poszedłeś cudzołożyć z tym zepsutym światem? Czy powie: wierny jesteś mój sługo? Moja decyzja. Jak okazujemy naszą wierność? Poprzez prawość i uczciwość. Jest taki fragment, który teraz rozumiem dokładnie. Już nie mam z nim problemu. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. Ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Czy sprawiał wam ten werset kiedyś kłopot? Mi też. A ja powiadam wam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie, i w wielkiej jest wierny. A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy, i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Powiem wam, że to jest tekst, który może sprawić kłopot. Ale dla mnie ten tekst już nie jest problemem. Ja go rozumiem w kontekście prawości. Trzy rzeczy są tutaj wymienione. Trzy pytania. Po pierwsze, jak troszczę się o to, co nie należy do mnie, należy do kogoś? To jest pierwsza myśl. Jak troszczę się o to, co należy do kogoś? Zyskuj sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, a gdy się skończy, aby przyjęli was do wiecznych przybytków. Co to znaczy? Jak troszczę się o rzeczy, które są w mojej pracy, które nie są moją własnością? Po tym poznajemy prawość serca. Czy mi wszystko jedno, a to nie moje, to... Jak płacę moje rachunki? Jakim jestem świadectwem? Jako człowiek wierzący. Ale nie mam. Zalegam, bo nie mam. Bóg daje mądrość, aby gospodarzyć prawidłowo. Bóg daje nam mądrość, bo daje nam siły. On obiecał, że się będzie o nas troszczył. Że musimy poustawiać nasze priorytety prawidłowo. Jak zwracam długi? Zaciągnąć kredyt łatwo, ale go trzeba spłacać. Czy zyskuję sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości? Czy w tym, co takie zwykłe, co jest mamoną, co przyziemne, jestem uczciwy, jestem sprawiedliwy? Jak troszczę się o to, co nie należy do mnie? To jest bardzo ważne. A to nie moje, to mogę walnąć w kąt. To nie moja własność. W zakładzie pracy, a to państwowe. Pamiętam, jak żeśmy postępowali. A to państwowe, państwo bogate. Jak postępuję? Jak postępuję? To nie ja wymyśliłem, to napisał autor Łukasz słowa Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiadał, a ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Moim postępowaniem, tak jak traktuję rzeczy cudze, zyskuję sobie przyjaciół swoim zachowaniem. Jak troszczę się o to, co należy do kogoś, jak dbam o to, że to nie jest twoje, że to nie jest twój samochód, pożyczyłeś go, niech sobie go posprzątają. Ale ja zadbam o niego, ja go posprzątam, ja go odkurzę, ja go umyję, odstawię czysty. Patrzy na mnie, o, fajny gość, dobry klient. Ty czasem wierzący nie jesteś? Tak, jestem. Jestem chrześcijaninem. Jak postępuję? Jak traktuję rzecz cudzą. To jest pierwsza myśl. Po drugie, jaki mam stosunek do pieniędzy? O tym także mówi Pan Jezus. Jaki mam stosunek do pieniędzy? Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? Ta niesprawiedliwa mamona to pieniądze. Czyż jest to niesprawiedliwa mamona? Jedni mają więcej, drudzy mają mniej. Niesprawiedliwa mamona. Jedni się dorobili, jedni mają kupę, wygrali, mają pieniędzy, mają wille, mają samochody, mają dużo na koncie, a tu człowiek ledwo rzepkę sobie skrobie. Mamona niesprawiedliwości. Jakie jest moje podejście do tej mamony? Czy jestem skąpy? Czy jestem ofiarny? Czy miłuję pieniądze, kocham je nad życie? Czy lubię piosenkę Money, 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 money blues? Jakie jest moje podejście do pieniądza? Czy jest to jedno z narzędzi, które mam w życiu? Czy tak jak gwiazdy tego świata, które mówią, że jedynym źródłem do szczęścia jest dużo pieniędzy. Kiedy ma się pieniądze, jest się szczęśliwym. I na końcu stwierdzają, że są najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi na świecie. Jaki jest mój stosunek do pieniądza? Czy jestem ofiarny? Czy Bóg widzi, że ja łożę na Boże dzieło? Czy jestem wierny w moich dziesięcinach, w moich ofiarach? Czy jestem gotowy komuś pomóc? Czasami by się chciał powiedzieć, nie, niech się weźmie za robotę. Ale Bóg kocha ludzi ofiarnych. Bóg nie będzie rozliczał ciebie z tego, co on z tym zrobił i mnie z tego, co on z tym zrobił, ale będzie rozliczał mnie z powodu mojej postawy wobec mamony. Jak traktuję pieniądze? To jest druga myśl w tym tekście. I po trzecie, czy w tym, co małe, jestem wierny? Czy robię to z radością w drobnych rzeczach, w których służę Panu Bogu? To jest trzecia myśl. Któż jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny? A kto w najmniejszej jest nieuczciwy, niesprawiedliwy, nieprawy i w wielkiej jest niesprawiedliwy, nieprawy? A więc trzy takie myśli, które kształtują naszą prawość, kształtują nasz charakter, nasze postępowanie. Jak ja do tego podejdę jako chrześcijanin? Czy powiem sobie przez palce, przecież nie, ja muszę dopiąć swego, ja mam swój charakter, ja nie pozwolę sobie w kaszę dmuchać. Czy ja będę tym sędzią, który będzie wykonywał wyroki, czy oddam tę sprawę Bogu? Czy prawość mojego serca będzie tak jasna, tak przejrzysta, że będę mógł powiedzieć, Panie, wszystko od Ciebie zależy w moim życiu. Wszystko od Ciebie zależy. W psalmie 101, wiersze od 4 do 7 brzmią tak. Przewrotność serca niech obca mi będzie. Nie chcę znać złego człowieka. Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę. Nie cierpię oczu wyniosłych, ani serca nadętego. To jest spokrewnione z psalmem 15. Psalm 101. Oczy moje zwrócone są na wiernych w kraju. Nie tylko na tych, którzy wierzą, ale na tych, którzy są wierni. Którzy są mi wierni. Aby mieszkali ze mną. Kto chodzi drogą prawa, ten mi służyć będzie. Ten mi służyć będzie. Oszust nie zamieszka w domu moim. Kłamca nie ostoi się w oczach moich. Musimy te wiersze także znać. Musimy też o nich mówić. Nie tylko tych wersetów o dobrodziejstwie i błogosławieństwie dla nas szukamy. Szukajmy tych wierszy, które mówią o naszej prawości. Naszej prawości. Przypowieści Salomona 28 od 18 do 20. Kto postępuje uczciwie, doznaje pomocy. Kto chodzi krętymi ścieżkami, wpada w dół. Kto uprawia swoją rolę, ma chleba pod dostatkiem. Lecz kto ugania się za nicością, cierpi niedostatek. Człowiek spolegliwy ma obfite błogosławieństwo. Kto chce się szybko wzbogacić, nie ujdzie kary. A więc znów mowa o prawości. A więc silny Boży człowiek posiada mentalność prawości. Mentalność prawą. Mentalność prawości jest przeciwna mentalności szpitalnej. Mentalność szpitalna polega na tym, że ciągle się leczę. Ciągle jestem chory. Ciągle popełniam te same błędy. Ciągle grzeszę w tej samej dziedzinie. Pan Bóg chce nas uzdrowić. On nie chce tylko zaleczyć naszą wadę, naszą słabość, aby znowu wylazła. On chce dać nam wolność, On chce usunąć z naszego życia to, co nieprawe. On chce, abyśmy mieli mentalność ludzi prawych, nie mentalność szpitalną. Ciągle się będę leczył, ciągle jest chora moja dusza, ciągle mnie oskarża sumienie, ciągle przychodzę i modlę się, żeby Bóg mi wybaczył, bo znowu narobiłem to samo, bo znowu okłamałem, bo znowu źle mówiłem o bliźnim, bo znowu coś zrobiłem i tak dalej, i tak dalej. Jest taki fragment, który na koniec przeczytam. Wiecie, tutaj żadnej aluzji do osób, do których jest to skierowane. Używam go generalnie jako przesłanie do nas, choć eksponuje apostoł Paweł przesłanie do wdów. Znacie ten fragment. Kiedy go czytałem, zastanawiałem się nad tym, gdzieś już to raz widziałem. Przy powieści Salomona, dzielna kobieta. To taki drugi tekst. Otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. To mówi Paweł do Tymoteusza. Jeśli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy, bo to podoba się Bogu. To jest ten klucz inspirujący do dobrego wychowania swoich dzieci. Bo może kiedyś ja będę wdowcem, żona będzie wdową, może ty będziesz wdowcem, twoja żona będzie wdową, teraz masz dzieci, może wnuki, trzeba, żeby się uczyły żyć zbożnie, aby co? Oddawali rodzicom to, co im się należy, aby się troszczyli o swoich rodziców. Dlatego ja do mojej mamy dzwonię, dlatego pytam, jak się czuję, dlatego kiedy tylko mogę, jadę, aby się z nią pomodlić, aby jej pomóc. Gosia piecze ciasto, Gosia piecze, gotuje obiad, zawozimy, troszczymy się o mamę, bo tak nakazuje Biblia. Bo i ja kiedyś też będę. Liczymy na naszą Oliwię, bo ona nam obiecała, że ona się... jak wyjdzie za milionera, to ona się nami zajmie i będziemy mieszkać w jej willi i ona będzie się o nas troszczyć i nie musimy się martwić. Panie, o niech tak się stanie. W imieniu Jezusa. Ale wdowa, która jest nią rzeczywiście, jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję swą w Bogu i trwa w próbach i w modlitwach w nocy i we dnie. W prośbach i modlitwach w nocy i we dnie. To jest wdowa, nie? Która polega na Bogu. No, ale są inne wdowy. Ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie i już za życia umarła, przekaż im, żeby były nienaganne. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Pamiętajmy, że my czasami tego wiersza używamy w stosunku do Kościoła. Tu chodzi o relacje w rodzinie, o dom, o relacje w domu. Na listę wdów może być ściągnięta niewiasta, która liczy co najmniej 60 lat i raz tylko zamężna. I teraz, mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków. Że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała i że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Dzielna kobieta przy powieści Salomona, rozdział 31. Ale czy to tyczy tylko wdów? Czy tylko wdowa ma postępować szlachetnie? Czy tylko wdowa ma mieć szlachetne uczynki? To każdy z nas powinien je mieć. To każdy ojciec, każda matka, to młodzież, to my, dziadkowie, babcie, wszyscy powinniśmy dążyć do tego, aby mieć prawy charakter. To my powinniśmy dbać o wychowanie naszych dzieci. To my powinniśmy wspierać siebie nawzajem. To my powinniśmy wspomagać tych, którzy są prześladowani. To my powinniśmy być nacechowanymi, gorliwymi, dobrymi uczynkami. To jest przesłanie dla każdego z nas, bo to wynika z prawości charakteru. Z prawości charakteru. I na koniec, kiedy kończy się psalm 15, wiersz 5, tam jest ta lista, którą wymienia autor człowieka prawego, który postępuje w sposób prawy. Ostatnia linijka 15 rozdziału 5 wiersza brzmi: kto tak czyni, nie zachwieje się na wieki. Prawy nie zachwieje się na wieki. Ktoś, kto ma prawy charakter, może nie ma charyzmy, może nie ma talentu, może nie śpiewa pięknie na podium, może nie umie grać na instrumentach, może nie potrafi głosić kazań, ale ma prawy charakter, ale postępuje sprawiedliwie przed Panem. Chodzi w prawości z serca. Taki nie zachwieje się na wieki. Może ktoś pięknie śpiewać, może ktoś głosić kazania. Jeśli w jego wnętrzu jest rysa, jeśli jest jakaś nieprawość, króluje jakaś pożądliwość, kiedy upadnie, będzie wielkim zgorszeniem. A tak było. Dlatego mówiliśmy sobie wiele razy zrozpaczeni, jak mogło się to stać. Czemu on to zrobił? Dlaczego on tak postąpił? Dlatego, że tam wewnątrz nie było prawości. Gdyby była prawość, gdyby było prawe serce, gdyby postępował według Bożych zasad, gdyby uwolnił się z tych rzeczy, które go gdzieś tam nękały i wiązały wewnątrz, kto postępowałby w prawości, nie zachwiałby się na wieki. To jest gwarancja. Prawość jest fundamentem. Nasze święte wewnętrzne życie jest najcenniejsze dla Boga przed Nim. Nie to, jak ja zaśpiewam, nie to, jak powiem opowieść biblijną, nie to, żeś pochwalę, ile razy Biblię przeczytałem, ale to, jak prawy jestem, jak postępuję według prawości serca, jak dbam o to, aby moje wnętrze przed Bogiem było czyste, jak proszę Go, aby mnie uwolnił z tego, co mnie nęka i co mnie dręczy. A Pan jest dobry, jest wierny. Amen. Jestem Jego umiłowanym. On nie machnie nade mną ręką i nie powie: radź sobie sam. A radź sobie sam. Jak ma skłonności do kłamstwa, to sobie poradź. Nie. On mi pomoże. On mnie wyzwoli. On mi da siły. On powie: dziecko moje, ja Cię kocham. Ja Cię uwalniam. Gdy się modlimy w imieniu Jezusa, On wyrywa z nas to, co złe. Tak jak zabiera przekleństwo z naszych ust, uwalnia nas z nałogów, gdy się nawracamy. Zabiera nałóg nikotyny, nałóg alkoholu, wyzwala nas. Tak wyzwoli nas także z naszych słabości. Z naszych słabości. Na to mamy nasze życie przed Panem. Na to jesteśmy w Kościele. Aby Bóg mógł czynić nas coraz bardziej prawymi, coraz bardziej doskonałymi. Aby znów, gdy się coś pojawi, znów, gdy diabeł będzie próbował mnie podejść, znów, gdy wybuchnę, bo w danym momencie ktoś mi tak bardzo nacisnął na palec, powiem: Panie, oczyść mnie, uwolnij mnie, nie chcę być takim człowiekiem. I Bóg dokonuje swoich przemian w naszym życiu, bo jest dobry. Zaczynam nabywać mentalności człowieka prawego. Zaczynam myśleć o tym, co dobre, co buduje, co święte, aby nasycać tym swoje wnętrze. I wtedy Bóg działa w nas i pośród nas. Niech Pan błogosławi to słowo i niech dotnie naszych serc dzisiaj. Powstańmy przed Panem. Powstańmy przed Panem. Bóg kocha nas. Bóg dziś mówi do Ciebie: umiłowany mój, umiłowana moja, kocham Cię. Nie chcę, abyś się sparzył, nie chcę, abyś przeżył szok wstrząsowy, kiedy zrobisz to czy tamto. O tak, jestem Bogiem miłosiernym i łaskawym. Ale mówi także do nas: bądź mi posłuszny. Trzymaj się tego, co ustaliłem. Trzymaj się zasad, które ustaliłem. Proś o łaskę. Chodź w mojej mocy. Pochylmy nasze głowy. Panie, dziękujemy Ci, że w tych czasach trudnych kształtujesz charakter swojego Kościoła. kształtujesz ten Twój charakter, święty charakter w nas. Panie, nie chcemy się oglądać ani na prawo, ani na lewo. Nie chcemy patrzeć ani na nikogo, kto stoi przed nami, ani na tych, którzy stoją za nami. Chcemy popatrzeć na swoje życie, chcemy wejrzeć do swojego wnętrza. Panie, Ty jesteś najcenniejszy dla nas. Ty jesteś gwarancją i ostoją dla naszego życia. Panie, gdy nastaną trudne czasy, Panie, gdy będzie jeszcze gorzej niż jest, my nasze zaufanie mamy w Tobie. Ty jesteś naszą nadzieją. Panie, my do Ciebie wyciągamy nasze ręce i prosimy, abyś kształtował w nas prawość. Aby, Panie, ten czas, w którym dziś żyjemy, wykorzystać dobrze dla budowania prawego charakteru. Panie, chcemy być wierni, tak jak Ty jesteś wierny. Panie, Ty jesteś najlepszym przyjacielem naszym. Nie chcemy Ciebie zdradzić z tym chorym i zepsutym światem. Panie, chcemy być wierni Tobie. Wierni Tobie, bo Ty się zatroszczysz o nas. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za prawość, którą wkładasz w nas. Dziękujemy Ci, Panie, że mówisz do nas poprzez to słowo, Panie. I dziękujemy Ci, że Ty, Panie, spowodujesz, że nigdy ten, kto Ci zaufał i ma prawe serce, nie zachwieje się, Panie. Dziękujemy Ci za to, że to jest obietnica dla nas, dla Kościoła. Halleluja. Miejmy pochylone głowy przed Panem. Jeśli pragniesz powiedzieć dziś Bogu, Panie, zabierz z mojego życia coś. Zabierz to, co nie przynosi Ci chwały. Zabierz to, co nie jest prawe. Chciej to uczynić teraz, tam gdzie jesteś. Masz głowę pochyloną, jesteś sam na sam z Bogiem. Nie musisz ani tu wychodzić do przodu. Nie musisz ani manifestować, czy przyznawać się publicznie do tego, że pragniesz, aby Bóg Ci pomógł w jakiejś dziedzinie. Powiedz o tym Panu. A jak nie możesz sobie sam z tym poradzić, idź do kogoś zaufanego. Powiedz mu, pomóc się ze mną, bo mam słabość w swoim życiu. Pomóż mi się stawić przed Panem, aby Bóg ze mnie to zdjął, aby mi pomógł się z tym rozprawić. Panie, Ty widzisz nasze wnętrza. Ty widzisz, co w nas jest, co trzeba zmienić. Panie, ja dziękuję Ci za Kościół Twój. Dziękuję Ci za moich braci, za moje siostry, za Twoją umiłowaną oblubienicę, którą przygotowujesz bez zmazy i skazy na swoje przyjście. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty mówisz do nas, mówisz do mojego serca. Panie, spraw, aby moje serce było prawe. Panie, Ty wiesz, że ja potrzebuję Twojej ingerencji, Twojej pomocy. Ty wiesz, że każdy z nas potrzebuje Twojej ingerencji, Twojej pomocy. Panie, w dziedzinach, w których mamy słabości, aby diabeł nie miał dostępu do nas, mówimy jemu nie w imieniu Jezusa i modlę się o każdą osobę, która teraz przed Tobą, Panie, otwiera swoje serce. I dziękuję Ci za oczyszczającą moc krwi Jezusa, która obmywa nas wszelkiego grzechu, która zmywa wszelki grzech. W imieniu Jezusa, Panie, błogosławię teraz moich braci i moje siostry. I dziękuję Ci, Panie, że Twoje Słowo wykonuje swoje dzieło. Panie, dziękuję Ci, że Ty poruszasz nasze serca. Dziękuję Ci, że to moc Twojego Słowa. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, że odbudowujesz prawość w nas. Że sprawiasz, że nasze wnętrze staje się jeszcze czystsze niż było. Panie, że oczyszczasz nasze myśli. Oczyszczasz nasze języki, naszą mowę. Że oczyszczasz, Panie, nasze emocje. Że oczyszczasz, Panie, nasze wnętrze, aby ten rdzeń, ten wewnętrzny człowiek był zdrowy. Aby nasza dusza była zdrowa. I aby się nam dobrze działo. Abyśmy byli błogosławieni. Z tego powodu, że nasza dusza jest zdrowa. Że nasze wnętrze jest zdrowe. Że mamy prawe serce. I prawy charakter. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w tym świecie złym możemy tym zabłysnąć, możemy tym świecić jako Twoje światło. Amen.